ułani wołyńskiej brygady kawalerii dowodzonej przez pułkownika Juliana Filipowicza 13 sierpnia 1939 roku otrzymali rozkaz powrotu do stałych garnizonów w Ostrogu, Równem, Rubieszowie i Dubnie, miastach na wschodzie Rzeczpospolitej. Rozkaz mobilizacji nadszedł dzień później, a potem 17 i 18 sierpnia pociągami z Wołynia przez Lwów i Kraków ruszyli pod Częstochowem. 8 tysięcy żołnierzy wołyńskiej brygady miało wypełnić zadanie ogromnie ważne w nadchodzącej wojnie, być może najważniejsze, choć nie zdawali sobie sprawy, co ich czeka. Miejsce, w którym mieli zetrzeć się z wrogiem, znajdowało się w punkcie szczególnie czułym, na styku dwóch armii, Łódź i Kraków. A w każdej wojnie i na każdym froncie, w takim miejscu obrona jest najsłabsza, najbardziej wrażliwa na uderzenie. Tego rejonu miała bronić 7. Dywizja Piechoty, ale jej siły były stanowczo za małe, aby upilnować frontu o długości 35 kilometrów. Brygada kawalerii stanowiła więc istotne wzmocnienie, ale najpewniej dowództwo Wojska Polskiego nie przewidziało, jak potężne uderzenie zostanie skierowane właśnie w to miejsce. Wołyńska brygada, przerzucona do centralnej Polski, została skierowana do rejonu odległego o 25 km na zachód od Radomska. Szybko jednak informacje wywiadowcze nakazały dowództwu wskazać nowy rejon obrony. Brygada, zaalarmowana w godzinach popołudniowych 30 sierpnia, w nocy przeszła za Wartę do rejonu lasów Miedzno-Łobodno-Ostrowy. Przed południem 31 sierpnia żołnierze odpoczywali po nocnym marszu, tylko oddziały saperów uwijały się jak w ukropie. Nie udało im się jednak wykonać planu zniszczeń, czyli wysadzić mosty, co utrudniłoby wrogowi poruszanie się. Oddział saperów brygady był zbyt nieliczny, aby dotrzeć do wyznaczonych miejsc na obszarze 300 km2. Z drugiej strony granicy stała niemiecka 4. Dywizja Pancerna, dowodzona przez generała Georga Hansa Reinhardta, doświadczonego żołnierza, który dowodzenie dywizją przejął w listopadzie 1938 roku. Ta dywizja wchodziła w skład 16. Korpusu Pancernego. Był to najsilniejszy związek niemieckiej armii. Prowadził do boju 600 czołgów i samochodów pancernych, dwóch dywizji pancernych oraz dwie dywizje piechoty. W ten sposób po raz pierwszy w historii niemieccy strategzy mogli sprawdzić założenia nowej doktryny wojny błyskawicznej, która miała przynieść Niemcom wiele zwycięstw w tej wojnie i powalić mocarstwa ówczesnego świata, choć te miały większe siły pancerne. Według tej doktryny wojska, jak dłoń z rozłożonymi palcami, ruszając do boju, miały zacisnąć się w pięść, aby uderzenie było druzgoczące. Musiało więc być skoncentrowane, silne i brutalne. Takie mogły zadać tylko wozy opancerzone. Były mało wrażliwe na ogień broni ręcznej, pokonywały przeszkody terenowe, poruszały się o wiele szybciej niż piechurzy i z impetem roznosiły obronę wroga. Zanim czołgi uderzyły, trzeba było spełnić kilka warunków, od których zależało zwycięstwo. Podstawowym było szybkie przerzucenie wojsk z rejonów wyjściowych do rejonów koncentracji na niewielkim odcinku frontu. Od tempa i sprawności wykonania tej fazy zależało zaskoczenie, które mogło zadecydować o zwycięstwie. Atak musiał więc być prowadzony z użyciem przeważających sił, działających brutalnie, mających jeden cel – dokonać wyłomu w linii obrony nieprzyjaciela. Czołgi były tylko, choć najważniejszym, jednym z elementów atakującej machiny, obok piechoty, saperów, artylerii, lotnictwa. Wszystkie działały w oparciu o zasadę Einheit, jedności. Dowódca batalionu czołgów mógł wesprzeć atak swoich trzech kompanii podobną liczbą kompanii piechoty, oddziałem szturmowym saperów, niszczących przeszkody terenowe i torujących drogę wśród pól minowych, baterią dział przeciwlotniczych, aby broniła przed nieprzyjacielskimi samolotami, a także wezwać na pomoc artylerię i samoloty nurkujące osłaniane przez myśliwce. Drugiemu z elementów ataku, lotnictwu, przypadała rola szczególna. Już przed bitwą miało paraliżować ruch kolumn wroga, opóźniać zajęcie przez nie pozycji, uniemożliwiać manewr i dezorganizować dowóz amunicji i odwodów. A gdy uderzenie pancerne słabło, samoloty miały bombardować i ostrzeliwać z karabinów maszynowych okopy obrońców, aby skruszyć opór i uniemożliwić wyprowadzenie kontrataku. Dlatego tak ważną rolę w tej doktrynie odgrywały bombowce nurkujące, które pikowały ku ziemi pod kątem 60 stopni i uderzały punktowo, o wiele celniej niż bombowce horyzontalne. Gdy oddziały pierwszorzutowe wdarły się w głąb obrony, dołączały do nich kolejne oddziały, aby podtrzymać tempo i siłę uderzenia oraz umocnić zdobyte pozycje. Takie doświadczenia niemieccy dowódcy wynieśli z I wojny światowej, gdy na własnej skórze poznali przełamującą moc brytyjskich i francuskich czołgów. Sami już ich nie wykorzystali, gdyż przemysł niemiecki wyczerpany wieloletnim wysiłkiem wojennym nie miał surowców, aby wyprodukować czołgi. W efekcie w niemieckich wojskach poza zdobycznymi czołgami brytyjskimi walczyło tylko 27 AV, bo tylko na tyle wystarczyło stali, gdy żaden z potężniejszych wielkich K-Wagen nie wyjechał na pole bitwy. Po wojnie idea budowy wojsk pancernych stała się marzeniem kilku wojskowych wizjonerów, którzy jednak nie mieli dość sił, aby przebić się przez kordon zwolenników kawalerii jako podstawy nowoczesnej armii. A wydawałoby się, że mieli rację, gdyż próby czołgów, w których skonstruowanie i wyprodukowanie włożono wiele wysiłku, potajemnie przewiezionych na poligony do Związku Radzieckiego, zakończyły się niepowodzeniem. Czołgi grzęzły w terenie, psuły się silniki i zawieszenie, kierowcy nie byli w stanie utrzymać swoich maszyn w szyku. Ostatecznie prototypy stanęły na poligonach jako cele dla dział artyleryjskich. Pierwsze niepowodzenia nie zrażały jednak zwolenników nowej broni, a biegiem historii pokierował szczęśliwy dla nich przypadek, gdy w 1931 roku stanowisko inspektora wojsk samochodowych objął pułkownik Oswald Lutz, zwolennik broni pancernej. Kilka miesięcy później mianował szefem swojego sztabu majora Heinza Guderiana. On od czasu, gdy w 1929 roku wrócił po 4-tygodniowym stażu w Szwecji, gdzie przyglądał się manewrom tamtejszych oddziałów czołgowych, bezskutecznie zabiegał o poparcie dla swoich planów budowy wojsk pancernych. Na nowym stanowisku takie możliwości uzyskał, choć zwolennicy kawalerii bronili się twardo. Generał Wilhelm Knochenhauer, inspektor kawalerii, zgadzał się jedynie na przydzielenie czołgów do brygad kawalerii, co nie było dobrym pomysłem. Połączenie czołgów z wolniejszą od nich jazdą nie zdało egzaminu na bitewnych polach II wojny. O samodzielnych oddziałach czołgowych wpływowy generał nawet nie chciał rozmawiać i skutecznie blokował próby ich formowania. Ten spór rozstrzygnął Adolf Hitler, zachwycony pokazem możliwości samochodów pancernych i czołgów na poligonie w Kummensdorfie. Führer chciał prowadzić wojnę agresywną, a najlepszymi narzędziami tej wojny na lądzie były czołgi, w powietrzu samoloty bombowe i szturmowe, na morzu okręty podwodne. Posiadając pełnię władzy, uruchomił mechanizmy, które sprawiły, że historia wojsk pancernych nabrała rozpędu, choć pośpiech rodził błąd. Niemiecki przemysł zaczął masowo produkować tanie, ale słabo uzbrojone i opancerzone czołgi Panzer I i II. We wrześniu 1939 roku te czołgi stanowiły trzon niemieckich sił pancernych. 80% z 3255 czołgów wszystkich typów stanowiły właśnie Panzer I i II. Trudno było mówić o ich przełamującej sile. Były lekkie, uzbrojone w karabiny maszynowe jak Panzer I, czy działko małego kalibru jak Panzer II. Ich pancerze mogły chronić załogę tylko przed pociskami karabinowymi i odłamkami. Przed pociskami przeciwpancernymi już nie. Ale jednak dawały uderzeniu niemieckich oddziałów siłę, jaką był szybki manewr, zaskoczenie. Zaś pancerz chroniący załogę pozwalał przedzierać się przez miejsca, w których zalegała piechota. W Polsce sentymenty kawaleryjskie były tak silne, że zablokowały rozwój broni pancernej i zmotoryzowanie jednostek kawalerii. Ogromna większość najwyższych oficerów czerpała doświadczenia z wojny polsko-bolszewickiej, a tam kawaleria odgrywała główną rolę i była bardzo skuteczna. Świetnie wykonywała szybkie manewry na wielkich przestrzeniach Ukrainy i mazowieckich równinach. W tamtej wojnie nasze wojska miały 120 czołgów 1. Pułku Pancernego, jaki dotarł z Francji w 1919 roku, przywożąc czołgi FT-17, całkiem skuteczne w wojnie pozycyjnej, gdy wspierały piechotę w ataku na niemieckie okopy, odporne na ogień karabinowy ze względu na gruby pancerz, ale mało przydatne w szybkiej wojnie manewrowej, choć walczyły dzielnie. Ich ocenę pogarszały częste awarie i kłopoty logistyczne, a przede wszystkim brak paliwa. Tak było pod Mławą, gdy dowódca plutonu czołgów, podporucznik Bogdan Jerzewski, otrzymał rozkaz wsparcia piechoty. Gdy odmówił ze względu na niewielki zapas paliwa, jaki pozostał w bakach czołgów, dowódca oddziału nakazał rekwizycję benzyny w okolicznych aptekach. Wtedy tam kupowano benzynę do samochodów. Jerzewskiemu udało się kupić 0,5 litra benzyny. Takie wspomnienia kazały oficerom sztabowym patrzeć z lekceważeniem na broń pancerną. A w dodatku fatalny stan motoryzacji kraju jeszcze bardziej ten trend pogłębiał. W 1929 roku w Polsce było 29,5 tysiąca samochodów. W Niemczech 570 tysięcy. Do 1935 roku liczba samochodów w Niemczech wzrosła do ponad 900 tysięcy, gdy w Polsce zmniejszyła się do 25 tysięcy, co było wynikiem fatalnej polityki rządu. Samochody i części zamienne ze względu na wysokie cła były bardzo drogie, a ich eksploatacja kosztowała tak dużo, że stały się towarem luksusowym. Dodatkowy cios polskiemu przemysłowi motoryzacyjnemu zadały nadużycia finansowe, a w ich konsekwencji bankructwo prywatnej spółki Ursus, w którą państwo w ciągu paru lat zainwestowało 20 milionów złotych, licząc, że będzie to główny producent pojazdów dla wojska. Próby naprawienia tej sytuacji, jakim było utworzenie państwowych zakładów inżynierii PZ-Inż na gruzach Ursusa w Czechowicach, tylko sytuację pogorszyły. Nowa firma, kontrolowana przez wojsko, wykorzystywała swą kluczową pozycję do niszczenia konkurencji i utrudniania dostępu do polskiego rynku firmom zagranicznym. A dostawy jej produkcji, wynoszącej w 1935 roku niespełna 2000 samochodów, w niewielkim stopniu mogły poprawić stan polskiej motoryzacji. Przy tak skąpej bazie trudno było myśleć o zmechanizowaniu wojska. W warunkach wojennych podstawą była rekwizycja samochodów prywatnych. A w Polsce do tego zakwalifikowano niewiele ponad 2000 samochodów. W dodatku blisko 100 różnych marek, co ogromnie utrudniało ich obsługę. Informacje napływające z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, gdzie przekształcano kawaleryjskie dywizje w jednostki zmechanizowane, przyjmowano ze wzruszeniem ramion, jak wybryki dziecka, które nie jest świadome błędów, jakie popełnia. Pułkownik Aleksander Pragłowski, dzielny żołnierz o bogatej przeszłości bojowej z wojny polsko-bolszewickiej, pisał w 1934 roku, że Zachód może wyrzekać się kawalerii, ale polscy dowódcy mają inny pogląd na rolę jazdy w nowoczesnej wojnie. Motoryzację oddziałów jazdy uznawał za zbędny balast, ograniczający ruchliwość taktyczną, która była największą zaletą kawalerii. A był to głos, który głośno brzmiał w Polsce. Taki pogląd głosił Departament Kawalerii Ministerstwa Spraw Wojskowych, który ganił opowiadających się za zmechanizowaniem ułanów, uznając takie projekty za szkodliwe i przesadne. Wykładowca Wyższej Szkoły Wojennej, pułkownik dyplomowany Tadeusz Machalski, pisał w książce Ostatnia epopeja.
Jeżeli uchem przypadniemy do polskiej ziemi, zewsząd dojdzie nas tętent kopyt końskich.
W jego ocenie
w ostatecznym pojedynku, który rozegrał się między silnikiem a koniem, koń, mimo wszelkich postępów techniki, zdołał się zwycięsko utrzymać. Tam, gdzie nie będzie wielkich mas kawalerii, tam nie będzie i wielkich zwycięstw. Małe zaś zwycięstwa nie powinny nas nęcić ani zadowalać.
A kawaleria była bardzo kosztownym rodzajem wojsk. Na sam owies dla koni wydawano rocznie 20 milionów złotych. Za te pieniądze można było kupić 86 niezłych czołgów 7TP uzbrojonych w świetne armaty przeciwpancerne kalibru 37 mm. W dniu wybuchu wojny mieliśmy zaledwie około 60 tych czołgów. Za pieniądze zaoszczędzone na owsie wojsko mogło dostać 714 tankietek TKS, a te małe pojazdy niewiele ustępowały niemieckim Panzer I. Uzbrojone w działa przeciwpancerne dorównywałyby siłą ognia większym niemieckim czołgom. A wydatki na owies były tylko częścią pieniędzy, jakie pochłaniało utrzymanie wojsk kawaleryjskich, kosztujący budżet obrony państwa 70 milionów złotych rocznie. Nic poza zamiłowaniem do koni nie uzasadniało utrzymywania tak kosztownych wojsk. Jako środek transportu koń nie mógł równać się z samochodem. Przebycie 200 km w ciągu doby przez oddział kawalerii było rekordowym wyczynem, który podobno udał się wspaniałemu kawalerzyście generałowi Michałowi Gutowskiemu, okupionym ogromnym zmęczeniem ludzi i zwierząt. Dla samochodu ciężarowego była to sprawa najwyżej 5 godzin jazdy po marnych drogach. Liczebność szwadronu ruszającego do boju była zmniejszona o niemalże połowę, gdyż koni pozostawianych poza polem bitwy musieli pilnować koniowodni. Sytuację pogorszyła reorganizacja kawalerii przeprowadzona w latach 1929-30, w ramach której zlikwidowano dywizje liczące po 3 brygady, pozostawiając mniejsze związki, brygady, dużo mniej liczne, a więc o mniejszej sile ognia i możliwościach samodzielnego działania. W państwach, które tak jak Związek Radziecki utrzymywały kawalerię, stawiano na wielkie jednostki. W Armii Czerwonej podstawową formacją był korpus składający się z 3 dywizji, dysponujący własnym lotnictwem i silną bronią pancerną. O ile związki kawaleryjskie, dobrze wyposażone w broń przeciwpancerną i przeciwlotniczą, wsparte przez lotnictwo, mogły odnosić sukcesy, to brygady zatrzymać wroga nie mogły. Nie zrealizowano planu zakładającego zwiększenie w brygadach do 16 liczby dział przeciwpancernych ani min przeciwczołgowych, co bardzo wzmocniłoby szwadrony ścierające się z niemieckimi czołgami. Polska szabla, symbol przywiązania do tradycji i bohaterstwa, paraliżowała chęć modernizacji wojska. Generałowie wciąż widzieli szarżujące masy ułanów, łamiących szeregi wroga i odnoszących wielkie zwycięstwa. Zapomnieli, że są to obrazy z przeszłości. A czas zmienił pole walki. Pozostał tylko hart ducha kawalerzystów, świetne wyszkolenie, dyscyplina i ogromne poczucie patriotyzmu, które służba w tym rodzaju wojsk zdawała się rozwijać. Kawalerzyści, którzy stanowili niewielką część masy wojsk, 35,5 tysiąca na milion żołnierzy w innych rodzajach wojsk, bez wątpienia byli szczególnymi żołnierzami.